Chciałbym z wami się podzielić dzisiaj słowem, które Bóg włożył w moje serce. W zasadzie miałem plan kontynuować to, o czym mówiliśmy przed 2 tygodniami, ale z racji tego, jak silnie Duch Święty położył mi jedną rzecz na sercu, chcę się tym z wami dzisiaj podzielić i okazuje się, że to jest bardzo spójne też z Wieczerzą Pańską. Niedawno w naszym zborze tutaj, myślę, że z tydzień, dwie niedziele temu, jedna siostra przekazała poselstwo, w którym wybrzmiała wielka prawda. Bóg powiedział: to nie wy czekacie na mnie, to ja czekam na was. To jest niesamowita prawda. Większość ludzi myśli, że Bóg jest daleko, odwrócił się do nich plecami i że to oni chcą go poznać, a on ma focha i się nie chce z nimi spotkać. Większość ludzi myśli, że to oni muszą nakłonić jakoś Boga, żeby on z nimi się spotkał. No więc pójdą na pielgrzymkę. No więc będą pościć. No więc będą się modlić na kolanach długo. Całą noc będą się modlić, żeby Bóg przyszedł i spotkał się z nimi. Porażka. To jest naprawdę nieprawda. Dlatego to słowo, które nam przekazała jedna siostra, było takie niesamowicie mocne. To nie wy na mnie czekacie, to ja na was czekam. Bóg jest w każdym momencie gotowy do spotkania z tobą. Obróć się do kogoś i powiedz: Bóg jest gotowy do spotkania z tobą. Teraz, dlaczego Bóg jest gotowy do spotkania z nami? Ponieważ Bóg jest Bogiem relacji. Po pierwsze, wierzymy w Boga trójjedynego, tak? Czyli jedną osobę boską, która objawia się w trzech osobach. Albo inaczej, jeden boski byt, który objawia się w trzech osobach. Ktoś może powiedzieć: to jest nielogiczne. To jest bardzo logiczne, jeżeli zrozumiesz, kim jest Bóg. Bóg w sobie ma relację. Bóg w sobie ma relację. On jest relacyjność, społeczność, spotkanie jest jego naturą. I teraz, gdy Bóg stwarzał świat i człowieka, to stworzył to po to, aby mieć z kimś jeszcze relację, ponieważ chciał kogoś obdarować swoją relację. Mówi: moja doskonałość, moja miłość, moje piękno, chciałbym tym się z kimś podzielić jeszcze. Więc stworzył ziemię i świat, a na nim człowieka, który był najwyższym rodzajem stworzenia. I powiedział: całe moje piękno, całe moje dobro, całą moją miłość wkładam w ten świat, w tego człowieka. I wszystko było świetnie. Była idealna, wspaniała relacja między człowiekiem a Bogiem, między Bogiem i człowiekiem. I potem, jak wiecie, w Edenie stało się coś niesamowitego, coś fatalnego. Otwórzmy sobie Księgę Rodzaju, 1 Mojżeszową. 3 rozdział, wersety 8 i 9. Księga Rodzaju to jest księga, pierwsza księga Mojżeszowa, tak, księga Genesis. 3 nazwy na tą samą księgę. I tam, za chwileczkę sobie przeczytamy, ale zanim przeczytamy to, musimy powiedzieć, w tym momencie ten 3 rozdział opowiada o tym, jak Ewa pod wpływem działania szatana zrywa owoc z drzewa poznania dobra i zła, daje go Adamowi i nagle stwierdzają, że są nadzy. I od 8 wersetu czytamy: wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga. Przechadzał się on po ogrodzie w powiewie dnia. Słysząc to, człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. Jednak Pan Bóg zaczął wołać człowieka: gdzie jesteś? Zatrzymajmy się w tym miejscu. Kto kogo wołał? Człowiek Boga wołał? To Bóg człowieka. Czyż nie jest to dokładnie to samo, co słyszeliśmy w tym poselstwie? To nie wy na mnie czekacie, to ja na was czekam. To Bóg chce mieć społeczność z człowiekiem. Ale zwróćcie uwagę, jak zachował się człowiek. On się ukrył. On nie chciał spotkania z Bogiem. Dlaczego? Bo stwierdził, że jest nieprzygotowany do tego spotkania. Bo stwierdził, że to będzie faux pas. I nagle Bóg przychodzi do człowieka i mówi: gdzie jesteś? Hej! On zaczyna go szukać. Nie człowiek Boga, tylko Bóg człowieka. Ludzie ukryli się przed Bogiem, ponieważ grzech spowodował oddzielenie człowieka od Boga. I to nie Bóg oddzielił od siebie człowieka. To jest bardzo ważne. Chciałbym, żebyśmy to zobaczyli, ponieważ wielu ludzi mówi, tak bardzo szukałem Boga i nie dał mi się znaleźć. To nieprawda. Najprawdopodobniej, gdy ktoś tak mówi, to albo sam siebie usprawiedliwia, albo szukał go w sposób, w który nie da się Boga znaleźć. To tak, jakbyś chciał przykręcić śrubkę przy pomocy liścia. Bez sensu. Do śrubki trzeba śrubokręt. Do pewnych rzeczy trzeba odpowiednie narzędzia. To samo, jeśli chcesz spotkać się z Bogiem, jest do tego odpowiednia droga, jest do tego odpowiednie narzędzie, które Bóg nam dał. Ale w tej chwili chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. To Bóg przyszedł do człowieka i to Bóg szukał człowieka, a nie odwrotnie. Nasz Bóg jest Bogiem relacji. W tej samej księdze, tylko w 18 rozdziale, czytamy niesamowitą historię. Czytamy tam, że Pan ukazał się Abrahamowi w Dąbrowie Mamrego, gdy w skwarze dnia siedział u wejścia do namiotu. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Abraham siedzi u wejścia do swojego namiotu, jest pełnia dnia i nagle Bóg przychodzi do niego. Przychodzi w postaci trzech mężczyzn i chce mieć z nim społeczność. Znów, to nie Abraham do Boga przyszedł, to Bóg przyszedł do Abrahama. Usiedli razem do stołu, ci trzej mężczyźni, Abraham stanął z boku, przygotował im jedzenie i gdy to było to miejsce społeczności, Bóg zaczął mówić do Abrahama, urodzi ci się syn. Mówi to do człowieka 99-letniego, urodzi ci się syn. A następnie w tym samym rozdziale mówi do Abrahama, wiesz co, zniszczę Sodomę, bo jest straszne narzekanie na grzech, który w tym miejscu jest. To jest niesamowite. Bóg jest Bogiem społeczności. Przepraszam. No tak. Pan Jezus. Następny przykład. To jest Bóg wcielony. On wybrał sobie 12 ludzi. Mógł być sam? Mógł być sam. Wszystko by sam zrobił. Nie potrzebował ludzi. Wybrał sobie 12 przyjaciół. Jeden go zdradził. Gdy jadł z nimi ostatnią wieczerzę, powiedział do nich, tak bardzo chcę spotkać się z wami, tak bardzo chcę z wami to zjeść. Ten mój ostatni posiłek tu na ziemi. Niesamowite. Bóg chce mieć społeczność z człowiekiem. A gdy Jezus zmartwychwstał, co się stało? Przyszedł do uczniów, żeby z nimi usiąść i zjeść. Przecież po zmartwychwstaniu mógł powiedzieć, dobra, opuścili mnie, zostawili mnie, nie chcieli się do mnie przyznać, zdradzili mnie, stchórzyli. Mógł tak powiedzieć? A jednak nie, po zmartwychwstaniu wstał z grobu, przyszedł do uczniów, chociaż drzwi były zamknięte i mówi, dajcie mi coś jeść, zjedzmy coś razem. A potem w Galilei usiedli przy ognisku i zjedli 153 ryby na śniadanie. Niesamowite. Bóg przychodzi do ciebie. I wiecie, gdy myślę sobie o tym, to zaczynam rozumieć, dlaczego pierwszy Kościół to byli ludzie, którzy tak cenili swoją społeczność. Oni zrozumieli, że relacja jest czymś najcenniejszym, co my mamy. Zobaczcie, współczesny świat jest tak ułożony, że uderza w relacje. Na przykład relacje między małżonkami są dewastowane. Relacje między rodzicami i dziećmi są dewastowane. Relacje w pracy pomiędzy przyjaciółmi. Mnóstwo rzeczy jest skierowanych przeciwko tym relacjom. Ten świat jest ułożony tak, żeby zniszczyć wszelkie relacje, dobre relacje, które mamy. I oczywiście nie jest to Boży plan, jest to plan diabła. I na przykład zwróćcie uwagę, że dzisiaj ludzie tak dużo pracują, że nie mają czasu na to, żeby budować relacje w domu. Przychodzą, wychodzą wcześnie rano, przychodzą późno wieczorem i gdy dziecko mówi, tatusiu, pobaw się ze mną, mówi, słuchaj dzieciątko, ja jestem nieżywy, już mam dosyć. Idź zajmij się sobą. Po 3 latach takiego traktowania dziecko nie ma nic, co by go łączyło z ojcem albo z matką. Bo on musi pracować. Są ludzie, są ekonomiści, którzy uważają, że my powinniśmy mieć w kieszeni mało pieniędzy, ponieważ dzięki temu będziemy więcej pracować. Jak gdy będziemy więcej pracować, to będziemy więcej wytwarzać i wtedy nie będziemy mieli czasu na głupoty takie jak miłość rodzicielska. To się nazywa ekonomia liberalna. Najchętniej, żebyś siedział od rana do wieczora w pracy, w korporacji i zasuwał. A twój dom? To nie jest ważne. Zobaczcie, w co to uderza? W relacje. A powszechne cudzołóstwo. Przecież jak oglądamy teraz filmy, to jest no problem, żeby w tym filmie po pierwszej randce pójść do łóżka, mimo że ma się innego partnera. Zresztą to nie tylko filmy, to jest w realu. W co to uderza? W relacje małżeńskie. Cokolwiek jest relacją, cokolwiek zaczyna łączyć ludzi z sobą, przeciwnik w to uderza. I dlatego pierwszy Kościół, Kościół apostolski, tak dużo razem robił. Oni posunęli się tak daleko, że mieli nawet wspólne pieniądze. I oczywiście ja nie jestem za tym, żebyśmy dzisiaj tego robili, bo ten model niestety się nie sprawdził. Ale myślę, że to jest taki przykład biblijny dla nas, wierzących ludzi, abyśmy zrozumieli, że relacje to są najcenniejsze rzeczy, które mamy. Popatrz, kto siedzi obok ciebie i za tobą i przed tobą. Popatrz. To są bracia, siostry, być może kogoś nie znasz. Mamy dzisiaj gości, których bardzo, bardzo gorąco witam. Cieszę się, że jesteście dzisiaj z nami. Ale tak naprawdę to są bracia i siostry. Oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa dlatego, że Bóg chciał stworzyć między tobą a nimi relacje. Więc co diabeł zrobił? Wcisnął kit Kościołowi, że nabożeństwa, że spotkania chrześcijan są tylko raz w tygodniu, w niedzielę, na 1,5 godziny. Czy można nawiązać z kimś relację raz w tygodniu, na 1,5 godziny, jest zresztą dosyć mocno zajęte? Czy jesteśmy w stanie wtedy zbudować relację? Pewnie, że nie. Nawet nie wiesz, czy ktoś obok ciebie jest chory, czy też potrzebujący, może potrzebuje pocieszenia, może potrzebuje rozmowy. Nawet tego nie wiesz. Mówisz cześć na początku nabożeństwa, a potem cześć na końcu, idziesz do domu. To jest bez sensu. To nie jest Kościół Jezusa Chrystusa. Dlatego, że najcenniejszą rzeczą, którą Bóg nam daje, to relacje pomiędzy sobą i nami oraz pomiędzy nami i innymi ludźmi, którzy również wierzą w Jezusa. Oczywiście nie jesteśmy w stanie nawiązać relacji z każdym człowiekiem bliskie, ale jesteśmy w stanie dbać o dobre relacje, o dobrą komunikację z innymi ludźmi. Na przykład, jeżeli jesteś na targowisku miejskim, jakaś pani się bardzo pcha i chce być przed tobą, bo chce kupić lepsze truskawki niż ty, to ją puść. Po co? Bo alternatywą jest kłótnia. A co to jest kłótnia? Zniszczenie relacji. Gdy zaczynasz się z kimś kłócić, masz konflikt, to z tym człowiekiem już nigdy więcej prawdopodobnie nie będziesz mógł nawiązać jakiejś dobrej relacji, chyba że nastąpi uzdrowienie. Wyobrażasz sobie teraz tego człowieka przychodzącego do kościoła i on mówi, ten cham chodzi do tego kościoła? To ja tu nie będę chodzić. Konflikty, kłótnie, to tak naprawdę atak na relacje. Ale nie skupiajmy się może na świecie. Chciałbym, żebyście zobaczyli, że niedzielne spotkania tylko na nabożeństwie chrześcijan to jest fatalny, fałszywy model życia chrześcijańskiego. Dlatego w pewnym momencie w naszym zborze zaczęliśmy dawać kawę i herbatę. Kto z was pamięta, jak w tamtym narożniku stał taki chwiejący się stół? I tam, jak ktoś podszedł i puknął za mocno, to cała kawa leciała na podłogę. Ale dlaczego zaczęliśmy to robić? Dlatego, że chcieliśmy mieć relacje. Dzisiaj mamy piękny bar, bufet, tak, mamy fantastyczne ciasta, siostry pieką, rewelacyjne ciasta. Ale nie chodzi tu o to, żeby się opychać ciastem, chociaż daj Wam Boże jak najwięcej tego ciasta dobrego. Chodzi o budowanie relacji. W tym kościele nikt nie powinien być sam. Wiecie, relacje są niesamowitą rzeczą, są nośnikiem niesamowitych spraw. Na przykład, jeżeli będziesz miał z kimś relację, to może dowiesz się, że on właśnie przechodzi kryzys finansowy. Tak się stało. Wiecie, mamy czasami takie momenty, zakręty życiowe, że brakuje nam 200 zł do końca, żeby zamknąć budżet w miesiącu, żeby zapłacić za prąd i żeby nie generować długów. Jeżeli nie masz tej relacji z tym człowiekiem, tego nie wiesz, ale jeżeli masz relację, to się dowiesz. A jak się dowiesz, to być może Duch Święty powie do ciebie, ty daj mu te 200 zł. Luzik, przecież ja ci dam więcej. Zasiej moje ziarno. Uczyliśmy się tego przed tygodniem. Więc poprzez tą relację siejesz w kogoś, kto jest potrzebny, kto ma potrzebę, jest potrzebujący i w tym momencie nagle ta relacja zaczyna kwitnąć. Apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, że dzięki temu, że Koryntianie zaspokoją potrzeby innych chrześcijan, będzie uwielbienie dla Boga jeszcze większe, jeszcze więcej chwały. I nagle ktoś pomyśli sobie, wow, to są jeszcze na ziemi ludzie, którzy się troszczą o drugiego człowieka. To jest niesamowite. Jakże ważne jest dla kogoś, kto czuje się samotny, że ktoś nagle do niego zadzwoni i mówi, hej, dawno cię nie słyszałem. Super, że mogę cię usłyszeć. Co u ciebie? Wszystko dobrze? Ile mieliście takich sytuacji, że gdy ktoś w ten sposób postąpił wobec was, dlatego że łączyła was z tym człowiekiem jakaś relacja, naprawdę strzelał w dziesiątkę i ratował nam skórę. Mieliście taką sytuację? Niektórzy podnoszą ręce, kiwają głowami. To znaczy, że doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, jak niesamowicie nośne są relacje. I teraz przecięcie tych relacji poprzez rozłamy, poprzez kłótnie, zazdrość, rywalizację, spory powoduje, że błogosławieństwo się nie rozprzestrzenia. Rozprzestrzenia się wojna, konflikty, rozprzestrzeniają się urazy, zranienia, a Bóg mówi nie, to nie mój plan, chcę inaczej. Coś wam powiem. John Kuhn przyjeżdża do nas wiele tysięcy kilometrów. Jak widzieliście, on i jego żona to są starsi ludzie. Po 70 już. Dla nich siedzenie w samolocie 13 godzin to jest naprawdę duży wysiłek. On mówi tylko jedną rzecz. Dlaczego tu przyjeżdża? Mówi, bo kocham Twój Kościół i Ciebie. On w jakiś szczególny sposób został całym sercem połączony z nami. Dlatego wysłał mi już wiadomość, że w przyszłym październiku, teraz będzie w lutym i potem w przyszłym roku jeszcze w październiku do nas przyjedzie. Ja sobie zdałem sprawę, patrząc na tego człowieka, jak niesamowicie nośne są relacje. Ileż się może dobrych rzeczy wydarzyć, ileż błogosławieństwo może się pojawić w naszym życiu, gdy mamy dobre relacje. Na zakończenie, czego wymaga budowanie relacji? Pierwsza rzecz to czasu. Znajdź go. Walcz o czas dla innych ludzi jako o coś naprawdę bardzo słusznego. Nie będzie relacji bez czasu. Jeżeli chcesz z kimś porozmawiać, potrzebujesz czasu. Musisz go wysłuchać, ty możesz coś powiedzieć. Musi być w tej komunikacji czas. Żeby wypić kawę, herbatę, musi być czas. Znajdź ten czas. Walcz o czas. Jeżeli jest spotkanie kościoła, dawno się nie widziałeś z braćmi, siostrami, bo na przykład byłeś chory, bo wyjechałeś, walcz o czas. Wiecie, ja wiem, że to można zrobić. Po to mamy kalendarze, żeby układać wszystko tak, aby relacja z braćmi, siostrami była na pierwszym miejscu. To jest do zrobienia. Trzeba czasami powalczyć, wstać wcześniej, położyć się wcześniej, spać, żeby mieć czas dla kogoś. żeby mieć jakąś relację. Czasami trzeba z czegoś zrezygnować, z własnej wygody, żeby mieć czas na relację. Walcz o swój czas. Po drugie, budowanie relacji wymaga przełamania się. To znaczy przełamania naszego egoizmu. Niech do mnie przyjdą. Niech do mnie wyciągną rękę. Niech do mnie powiedzą dzień dobry. A dlaczego? Co, korona z głowy spadnie, jak ty pierwszy wyciągniesz rękę? Więc jeżeli chcesz budować relacje, musisz się przełamać. Musisz powiedzieć stop. Koniec z moim egoizmem. Chcę teraz mieć coś więcej z tymi ludźmi wspólnego. Chcę coś im dać i chcę coś od nich wziąć. To jest przełamanie swojej wygody, swoich kompleksów. Niektórzy ludzie nie spotykają się z innymi ludźmi, bo myślą sobie o tym, a co ja im dam? A nawet nie wiesz, jak jesteś błogosławiony i wartościowy. Tylko ktoś cię okłamał, że nie jesteś. I myślisz sobie, to ja nie mogę się już z nikim spotykać, bo któż będzie chciał się ze mną spotykać? Nawet tego nie wiesz, jak wielu ludzi będzie chciało się z tobą spotykać. Tak, musimy przełamać swoje uprzedzenia, schematy w życiu. Na przykład harmonogram dnia. Ja zawsze tak żyłem, mój dzień zawsze tak wyglądał i tak będzie. To będziesz samotnym starcem, który na starość będzie zdany tylko i wyłącznie na swoje słabiutkie siły. Żadnej relacji z innymi ludźmi. Relacje wymagają przełamania. Więc czasu, przełamania i trzecia rzecz, są cztery. Tolerancji i cierpliwości. Gdy nawiązujemy relacje z drugim człowiekiem, ten drugi człowiek nie jest doskonały. Ma różne swoje, wiecie, myki. Na przykład lubi się drapać w ucho, a ciebie to wkurza. Mówisz, nie będę się z nim spotykał. Bo on się ciągle drapie w ucho. Mnie to tak denerwuje. Bądź tolerancyjny. On nie mówi na to, że ty ciągniesz nosem, chociaż tego nie kontrolujesz. Każdy z nas ma wady, tak czy nie. Więc teraz tolerancja i cierpliwość w budowaniu relacji jest niezwykle ważna. Nie możemy odrzucać ludzi tylko dlatego, że są ludzcy, bo my jesteśmy dokładnie tacy sami. I ta tolerancja i ta cierpliwość niesamowicie ważną rzecz odgrywa, szczególnie w sytuacjach, gdy ktoś popełni błąd i nas zrani. A wtedy natychmiast zrywamy tą relację. Stop, nie rób tego. On być może to zrobił dlatego, że inaczej nie potrafi. Potrzebujemy do budowania relacji czasu, przełamania się, tolerancji i cierpliwości i po czwarte miłości Bożej. To powinno być na pierwszym miejscu, ale zostawiłem to jako rarytas na koniec. My, chrześcijanie, mamy miłość Bożą w sobie, tylko jej po prostu nie używamy. Więc często myślimy, Boże, daj mi więcej miłości, a Bóg na to, ale ja już Ci dałem. Użyj ją, aktywuj ją w sobie. Ja Cię kocham, mówi do Ciebie Bóg, więc Ty kochaj innych. To jest moja natura w Tobie. Jeżeli jesteś narodzony na nowo, to tą naturę masz. I to oznacza, że możesz chodzić w tej miłości Bożej. Miłość Boża jest bezwarunkowa. Miłość Boża po prostu jest. Jaka ona jest? 13 rozdział 1 listu do Koryntian. Zachęcam do lektury. Budujmy relacje. Walczmy o czas. Przełamujmy swoje ograniczenia. Bądźmy tolerancyjni i cierpliwi. A to wszystko niech będzie polane wspaniałym sosem miłości Bożej. Niech to będzie zanurzone w tej miłości. Wiem, że wiśta wioła łatwo powiedzieć. Wiem, że to wymaga pracy, umierania dla siebie. Ale tak trzeba. Zostawię was z zadaniem domowym. To zadanie będzie polegać na dwóch rzeczach. Po pierwsze, zastanów się nad tym, co możesz zrobić, by budować relacje z innymi wierzącymi, a jeśli masz te relacje, to co możesz zrobić, żeby je pogłębiać, żeby w nich być błogosławieństwem? Zastanów się nad tym. Jeżeli wyjdzie ci jakiś wniosek, zrób to. To jest ten drugi człon. Co mogę zrobić, żeby mieć lepszą relację z braćmi i siostrami? jak spędzam niedzielne popołudnia. No siedzę w chałupie, wypijam piątą kawę, jak to w piosence, oglądam, jaka to melodia, 20 lat już. I tak mija od teleekspresu do wiadomości. Po wiadomościach już trzeba łóżko rozłożyć i pójść do łazienki się umyć. No i dzień minął. Proponuję zmienić harmonogram niedzielnego popołudnia. Umów się z kimś. Zaproś go do siebie na kawę, herbatę, a spacer, fenomenalna pogoda dzisiaj. Po prostu miej z kimś czas. Może ktoś będzie sam stał gdzieś po nabożeństwie, podejść do niego, zacznij rozmawiać. No ale ja nie potrafię. Potrafisz. W pracy pytlujesz jak Katarynka, więc tutaj też możesz. Ale jestem wredny, nie? No nie, no takie jest życie. W kościele nic nie możemy, a poza kościołem możemy wszystko. Relacje. I pamiętajmy jedną rzecz. Jeżeli jesteśmy narodzeni na nowo, mamy Bożą naturę w sobie, a Bóg jest Bogiem społeczności, relacji. Więc my jesteśmy stworzeni do relacji. I żeby nie być gołosłownym, jeżeli ktokolwiek z was chce się ze mną spotkać, ze mną, z moją żoną, to z dziećmi raczej się nie spotkamy, bo już są za duże na takie spotkania nasze. Więc jeżeli chcecie się ze mną, z moją żoną spotkać, no problem. Dzwonicie i mówicie, jeżeli tylko nie ma nabożeństwa albo jakichś spraw kościelnych, ważnych, duchowych, innego spotkania, zawsze mamy dla was czas. I chciałbym, żebyście to wiedzieli. Z niektórymi z was dawno kawy nie piłem, chociaż ja nie piję kawy. Ale wy tak. Dzisiejsza niedziela jest zarezerwowana. Czemu się śmiejecie? Mamy spotkanie z braćmi i siostrami z naszego zboru. Ale zapraszam gorąco wszystkich, którzy chcą mieć z nami spotkanie, pogadać, opowiedzieć, jakie to warkoczyki ostatnio swojej córce upletliście. Nie ma problemu. Relacje są bardzo ważne. Nawet jeśli polegają na tym, że wypijemy hektolitry herbaty i zjemy tonę ciastek, jest dobrze. To jest właściwe. To jest dobre. Jeżeli tracisz popołudnia siedząc samotnie w domu, to znaczy nie jesteś samotny, bo masz internet i telewizor, ale to nie są kumple, to tracisz czas i jesteś poza planem Bożym. A dzisiaj słyszeliśmy o tym, że Bóg ma dla nas fenomenalne plany. Co wy na to? Wiecie, mi się zaczyna coraz lepiej robić na gardle, więc mogę mówić dłużej. Ale chyba nie, chyba przestanę. Na zakończenie, zwieńczeniem tego nauczania będzie społeczność stołu pańskiego. Za chwileczkę będziemy łamać chleb, będziemy dzielić się chlebem, winem. I pamiętajmy o tym, że to jest wyraz, że jesteśmy jednym ciałem. Że stanowimy jedną rodzinę, jeden dom, jedną świątynię. Bóg mieszka w świątyni nie zbudowanej ręką ludzką, ale w świątyni serc ludzkich. I my jesteśmy tą świątynią. Amen? I to jest niesamowite. I teraz przyjmując ten chleb i to wino, będziemy dawać temu wyraz, że jesteśmy jednością, że chcemy w tym uczestniczyć, że to jest plan dla naszego życia, że chcemy budować Kościół, chcemy budować drugiego człowieka, chcemy inwestować swój czas w relacje, ponieważ taki jest Bóg, który nas zbawił, który przyszedł do nas i zmienił nasze życie. Amen?